Macie już 9 rozdział, fajnie. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj tutaj jesteśmy. I jako jakby wstępowo tylko dwie uwagi, trzy uwagi, może, nie wiem ile uwag będzie. Tak jako wstęp tylko. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym naszym nabożeństwie. Ja chcę zaznaczyć, że to jest nabożeństwo. To nie jest grupa domowa, tylko to jest nabożeństwo naszego kościoła i to jest taka oficjalna jakby oficjalne nabożeństwo, publiczne nabożeństwo naszego kościoła. To, że spotykamy się tutaj u Irka w domu, spowodowane jest tym, że na razie się mieścimy. Póki co u Irka w domu jest wygodnie, jest tutaj cieplutko i póki będziemy się mieścić tutaj i będzie nam wygodnie, to będziemy tutaj się spotykać. Ale jeśli się przestaniemy tutaj mieścić, będziemy musieli, słuchajcie, wrócić, czy też szukać sobie, albo zacząć dalej się spotykać na basenie. Po prostu będzie to spowodowane po prostu takimi praktycznymi rzeczami po prostu. Nie mieścimy się, wystarczy tylko, że przyjdzie do nas jakaś jedna rodzina z dziećmi i już po prostu nie będzie miejsca. Rozumiecie, prawda? Więc ja dziękuję bardzo, że to po prostu rozumiecie doskonale. To jest jedna rzecz. Z tego względu, że jest to jakby nabożeństwo naszego kościoła, również jest obecna dzisiaj wśród nas Wieczerza Pańska. I od zresztą tak jak zresztą my mamy i jak my rozpoznajemy, zawsze na nabożeństwie mamy Wieczerzę Pańską. Ja może coś o tym powiem więcej już przed samą Wieczerzą Pańską na ten temat. I to wszystko, jeśli chodzi o kwestię wstępową. Także witam Was bardzo serdecznie. A teraz już otwórzcie sobie, jak macie już otworzoną, Ewangelię Jana, 9 rozdział. Ja dzisiaj chciałem się podzielić takim fajnym fragmentem na temat uleczenia człowieka niewidomego od urodzenia. Tak? I przeczytamy taką perykopę, słuchajcie, od 9 rozdział, od 1 wersetu do 12 tylko. Albo może nie, do 14 wersetu. Tak? Do 14 wersetu. Ja później rozwinę troszeczkę ten temat powiedzmy dalszą część tego całego zdarzenia, bo to zdarzenie jest bardzo, bardzo ciekawe. Czytamy w tekście tak. Gdy Jezus szedł, spostrzegł człowieka niewidomego od urodzenia. Oczywiście rzecz ma się w Jerozolimie. Tak? W Jerozolimie podczas święta. Gdy Jezus szedł, spostrzegł człowieka niewidomego od urodzenia, uczniowie zapytali go: Rabbi, kto popełnił grzech, że człowiek ten urodził się niewidomy? On sam czy jego rodzice? Jezus im odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, lecz stało się tak, aby w nim ukazały się dzieła Boże. Dopóki trwa dzień, konieczne jest, abyśmy spełniali dzieła tego, który mnie posłał. Nadchodzi bowiem noc i wtedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo pozostaję na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach Jezus splunął na ziemię, z tego zrobił trochę błota, nałożył je na oczy niewidomego i polecił mu: idź i obmyj się w sadzawce Siloe, co znaczy posłany. On więc poszedł, obmył się i wrócił widząc. Jego sąsiedzi i ci, którzy widywali go wcześniej jako żebraka, dopytywali się, czy to nie on siedział i błagał o wsparcie? Gdy jedni twierdzili: tak, to jest on, inni przeczyli: ależ nie, jest tylko do niego podobny. On sam zaś przekonywał: to ja jestem. Zapytali go więc: jak to się stało, że widzisz? On odparł: człowiek, którego nazywają Jezusem, zrobił błoto, nałożył na moje oczy i powiedział: idź do sadzawki Siloe i obmyj się. Poszedłem więc i gdy się obmyłem, zacząłem widzieć. Wtedy go zapytano: gdzie on jest? Odpowiedział: nie wiem. Tego, który do niedawna był niewidomy, zaprowadzono do faryzeuszów. Zaraz. A w dniu, w którym Jezus uczynił błoto i przywrócił mu wzrok, przypadał szabat. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, Twoje słowo na dzisiejszy czas. Panie Boże, proszę Ciebie, byś mógł pobłogosławić nas na to dzisiejsze rozważanie, a Ciebie, Duchu Święty, proszę Ciebie, abyś oświetlił nasze oczy, jeżeli są jeszcze ślepe i jesteśmy ślepi jak ten człowiek, ślepy od urodzenia, to proszę Ciebie, byś mógł dzisiaj, drogi Jezu Chryste, dotknąć się naszych oczy, nie wiem, splunąć na ziemię, uczynić błoto i dotknąć oczy każdego, który jest jeszcze ślepcem. Panie, prosimy Ciebie o to w imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen. Taka ciekawa historia. Ciekawa historia. Jak zauważyliście i próbowaliście śledzić tekst w swoich Bibliach, zobaczyliście, że on troszeczkę się różni od tego, co ja czytałem, bo ja czytałem z takiej edycji. Z takiej edycji, nowej edycji Pisma Świętego. Ta edycja bardzo mi się podoba, chcę powiedzieć. Z jednego powodu. Mianowicie w Starym Testamencie, jak śledzicie, to jest akurat Pismo Święte, tylko przekład Nowego Testamentu, ale ja mam w domu też dużo grubsze, taka cegiełka, Stary i Nowy Testament. Ono jest o tyle fajne, że w Starym Testamencie, wszędzie tam, gdzie jest użyte słowo Jahwe w języku oryginalnym, bo wiadomo, że Stary Testament został napisany po hebrajsku, tak? I wszędzie tam, gdzie jest użyty tetragram JHWH, wyrażający święte imię Boga, tam w tym przekładzie Pisma Świętego jest to przetłumaczone jako Pan i pisze się dużymi literami. Ty-any, dużymi literami. I to jest bardzo fajne, bo jak czytasz Stary Testament, wszędzie widzisz, jest wyjustowane w taki sposób, wyeksponowane, dziękuję bardzo, dziękuję Ania, wyeksponowane słowo Pan, no nie? I widzisz wszędzie Pan, 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 Pan. I tam jest użyte wszędzie słowo JHWH. To jest bardzo fajna rzecz, która ona pomaga nam to zrozumieć jedną rzecz, tak? Mianowicie, kiedy w III, IV wieku przetłumaczono pisma hebrajskie na język grecki, czyli i tak powstała Septuaginta około 3-4 wieku przed Chrystusem, to tam w języku greckim, wszędzie tam, gdzie był ten tetragram święty JHWH, tam użyto słowo Kyrios. Greckie słowo Kyrios. I kiedy apostołowie zaczęli pisać Ewangelię i potem Paweł i inni apostołowie zaczęli pisać listy, wszędzie tam, gdzie jest napisane a Pan nasz Jezus Chrystus, Pan wstał z martwych, albo i wszędzie tam, gdzie Pan Jezus jest nazywany Panem, jest użyte słowo właśnie Kyrios, które w języku hebrajskim ono oznaczało Jahwe. I to jest bardzo fajne, bo pokazuje nam to na pierwszy rzut oka, w jaki sposób apostołowie zaczęli traktować Jezusa Chrystusa. Zaczęli traktować Go jako Boga, objawionego Boga w Nowym Testamencie. Piękna rzecz. Dla mnie to jest pierwszy i podstawowy argument na to, że Jezus Chrystus jest Bogiem i wskazuje ten sam tytuł już, Kyrios, używany w Starym Testamencie, w oryginale greckim, wskazuje na bóstwo Jezusa Chrystusa. Tak? To jest bardzo, bardzo taka ważna rzecz. Przepraszam, i to jest taki wstęp odnośnie tego, co żeście tutaj sobie już dostrzegli, zauważyli. Różnica w czytaniu i dlaczego ja korzystam z tego tłumaczenia. Polecam, tak? Wracając do tekstu.
Ja mam jedno, już zachowam je do końca.
Słucham? A, okej. Okay. Mhm, okay.
Jak mnie towarzyszy do końca moich dni?
Absolutnie. Ja rozumiem, siła przyzwyczajenia. Tylko żebyśmy wiedzieli, że Pismo Święte jakby Nowego i Starego Testamentu nie było napisane w języku polskim, tylko to jest dzieło tłumacza. Język się zmienia. Na przykład z Dominikiem kiedyś żeśmy rozmawiali. Pamiętasz, Dominik, żeśmy rozmawiali i ty na przykład nie rozumiesz języka, którym jest przetłumaczona Prytyjka.
No jest kilka słów takich chyba w psalmach. W latach 70. słowa były używane, a już tych słów młodzi ludzie nie używają. Po prostu.
Język się zmienia.
Ja też Brytyjki używam.
Ja też Brytyjki używam.
Ale odnośnie tłumaczenia, to właśnie dzisiaj, zanim tu przyszliśmy, to słuchaliśmy online.
Okej.
na żywo kazania w Gdańsku i tam taka siostra jest, która pracuje, jest misjonarką i właśnie ją wysyłali na misję do Etiopii, nasz zbór w Gdańsku i ona jakby współpracuje z tą Wycliffe'a, z tą misją tłumaczami Biblii. I właśnie tak przy okazji ta osoba, która tam się modliła za nią, powiedziała, że w Polsce jest 20 teraz przekładów różnych Pisma Świętego.
Tak.
To jest bardzo dużo, nie? Bo kiedyś było tam chyba kilka, to była Biblia Gdańska, Warszawska, jakieś tam coś, a teraz 20 różnych przekładów. Więc to, no tak mi to zapamiętałam. To i przy okazji.
To prawda, że język się zmienia, bo ja kiedyś czytałem gdańską Biblię, taką dostałem od dziadka i od takiej zacząłem. A teraz mam w ręku współcześnioną
gdańską
wersję Biblii Gdańskiej. Bardzo fajne tłumaczenie też.
Tak.
Oczywiście na ten dzisiejszy język tłumaczono.
Tak.
Więc wiele rzeczy można fajnie też zrobić.
Aha. Biblia Gdańska.
Nowy Testament przetłumaczyli na słowo życia, no nie? Że też zupełnie inaczej się czyta, można jednym ciągiem. Mhm. A sens jest ten sam.
Tak. Jak ja sobie porównuję Biblię Gdańską z interlinearnym tłumaczeniem Pisma Świętego przygotowanym przez Palutynu, to akurat Biblia Gdańska, tylko nie uwspółcześniona, tylko ta oryginalna, przetłumaczona jeszcze przez braci czeskich z 1600, nie wiem, tam 20 któregoś roku, jest najwierniejszym tłumaczeniem Nowego Testamentu. Jak czytam...
Trzeba się naprawdę skupić, żeby zrozumieć.
No bo jest napisana jakby w innej, innej gramatyką. Radził sobie.
Ja, no już nie.
My już nie. No, no. Ale jak weźmiesz interlinearne tłumaczenie Pisma Świętego i z Greki i Biblii Gdańską, to jest, no jest najwierniejsze tłumaczenie do tej pory. Także. Okej, kochani, to jest celem wstępu taki rarytas. Wracając do naszego tekstu, kochani, przed nami piękny tekst, który mówi o jednej ciekawej rzeczy. O tym, jak Jezus Chrystus uleczył człowieka niewidomego od urodzenia. Tak? I jak chcę powiedzieć, ten tekst, on poza warstwą taką historyczną, czyli opowieść pewnych faktów, które wydarzyły się w Izraelu i w życiu Jezusa, jakby zawiera też taką treść jakby ukrytą pod tekstem, bo tutaj, kiedy czytaliśmy o tym uzdrowieniu, o tym, w jaki sposób Jezus Chrystus uzdrowił tego człowieka ze ślepoty, tą ślepotę możemy rozumieć na trzy sposoby. Tak? Pierwszy sposób, ślepota jako choroba. Rzeczywista choroba, człowiek urodził się kaleką. Odkąd, kiedy on się urodził, był ślepy. Taki się po prostu urodził, tak? To jest pierwsza rzecz, tak? Ale druga płaszczyzna rozumienia ślepoty to może być rozumiana nie w sposób dosłowny, ale jako obraz niewiary. Jestem ślepy i nie wierzę. I zobaczymy sobie dalej, jak będziecie czytać cały rozdział 9, będzie tam dalej to fajnie podstawione, czyli nie... ślepota jako niewiara. Mam zamknięte ślepe oczy w tym sensie, że nie wierzę, tak? Ale można też rozumieć jeszcze na trzeci sposób ślepotę. Ślepota jako rezultat grzechu. Jako wyraz i uwypuklenie tego, jestem ślepy, bo jestem grzeszny. W ten sposób. I to widać w tym tekście, tak? Widać w tym tekście. I wydaje mi się, że to jest chyba tak fajnie pokazane, bo przychodzą do Pana Jezusa, pokazują Mu jakiegoś człowieka niewidomego. Jezus gdzieś przechodzi i widzi człowieka, który żebrze. I się Go pytają, kto zgrzeszył? Kto zgrzeszył? On zgrzeszył? Czy jego matka zgrzeszyła? Czy jego, nie wiem, dziadkowie zgrzeszyli? No ktoś zgrzeszył, tak? Czyli popatrzcie, od razu ślepotę Żydzi w tamtym czasie kojarzyli z jedną rzeczą i łączyli. Ślepota, choroba jest efektem grzechu. No ktoś musiał zgrzeszyć, bo jest ślepy. I to jest to, tak? Jestem ślepy, bo jestem grzesznikiem. Mieli tak zakodowane. Bardzo ciekawe. A Jezus Chrystus łamie te stereotypy i pokazuje jedną rzecz. Mówi, nikt nie zgrzeszył. Ta choroba nie jest wynikiem grzechu. daje zupełnie nowe zrozumienie dla tych ludzi, którego oni nie mieli. Ale mówi, ale ten człowiek dlatego w jakiś sposób Bóg zawarł swoją wolę, że on się takim urodził, aby w późniejszym czasie objawić swoją chwałę. Dla mnie to jest bardzo dziwne, bo kiedyś ja pamiętam, rozmawiałem z człowiekiem, który mi mówił, że absolutnie choroba, żadna choroba nie jest wolą Bożą. I to jest prawda. I to jest prawda. Choroba nie jest wolą Bożą, bo zawsze choroba i śmierć jest efektem grzechu. Tak? Pamiętacie, skąd się grzech wziął na świecie? Adam i Ewa, tak? Bóg stworzył pierwszych rodziców i ja rozumiem ten moment stworzenia Adama i Ewy w sposób dosłowny. Wbrew tym wszystkim różnym takim przekonaniom, którzy mówią, że ta historia jest zupełnie jakaś wymyślona z kosmosu, to jest tylko jakaś przenośna. Absolutnie nie, ja tak nie uważam. Uważam, że tu jest opis rzeczywisty stworzenia świata. Bóg naprawdę tak świat stworzył w taki sposób, stworzył ogród Eden i stworzył w taki sposób, jak tam jest opisane również Adama i Ewę. To się działo naprawdę i naprawdę człowiek zgrzeszył przeciwko Bogu, zerwał jakiś owoc, w jakiś sposób okazał się nieposłuszny Bogu i zgrzeszył przeciwko Bogu. I pamiętacie, co się stało? W wyniku tego grzechu ziemia została przeklęta. Zauważcie, człowiek nie został przeklęty. Nigdzie. Został tylko wyrzucony, wypędzony z raju, aby nie mógł zerwać tego owocu z drzewa życia, aby nie żył na wieki. Został ale nie został przeklęty. Przeklęta została tylko ziemia z jego powodu. I wszystkie zwierzęta, wszystkie rośliny, to zostało przeklęte. Przeklęty został wąż. Ale nie został przeklęty człowiek. Tak? I co to spowodowało? I od tego dopiero momentu grzechu Adama i Ewy pojawiła się śmierć i pojawiło się cierpienie, pojawiły się choroby i to wszystko jest skutkiem tego grzechu Adama i Ewy. I biorąc jakby takie zrozumienie, to rzeczywiście ja zgadzam się z tą wypowiedzią, że śmierć, choroba, cierpienie nie jest wolą Bożą i nigdy nie była. Nie po to Bóg stworzył człowieka, aby ten umierał. Bóg stworzył człowieka do życia. Bóg jest dawcą życia. I Bóg jest Bogiem życia, a nie Bogiem śmierci i Bogiem cierpienia. I kulturę, którą tworzy Bóg, jest kultura życia, a nie śmierci. I z tego punktu patrzenia na tą kwestię, absolutnie nigdy cierpienie i śmierć nie było i nie jest wolą Bożą i nie było przeznaczeniem dla człowieka. Tak? Ale można się zapytać, okej, ale w momencie, kiedy ono się już jakby pojawiło, no bo się pojawiło, tak? Ja sobie myślę, Bóg zaczął używać tego jako narzędzia zbawienia człowieka. Popatrzył Bóg na to, co się dzieje, powiedział, no trudno, stało się. I od tego momentu, kiedy człowiek zgrzeszył, od razu Bóg zaczął obmyślać plan, w jaki sposób tego człowieka teraz zbawić. W jaki sposób tego człowieka odzyskać. Tak? I on już na samym początku w tym raju, pamiętacie, jest taki fragment, że Bóg, wyrzucając człowieka z raju, jednocześnie ubrał go w skórę zwierzęcia. Pamiętacie? Pamiętacie. Jak czytacie Biblię, to pamiętacie. Nie wyrzucił go gołego i nagiego, ale ubrał go, wyrzucając w skórę zwierzęcia. Mówi mu to dwie rzeczy. Mi to mówi dwie rzeczy. Jest to pierwsza obietnica zbawienia. Bo żeby Bóg... Czyli pierwsza obietnica otoczenia człowieka opieką. Bóg wyrzucił tego człowieka, ale powiedział jedną rzecz. Ja się dalej o ciebie chcę troszczyć. Tam na zewnątrz jest zimno, ty potrzebujesz po prostu ogrzać się, ja się tobą dalej będę opiekował. Dalej chcę okazać ci łaskę i ubrał go w skórę zwierzęcia. Taki piękny obraz. Obraz tego, że Bóg przygotowuje zbawienie. dla tego człowieka, przygotowuje mu ratunek, dalej się tym człowiekiem troszczy i dalej ten człowiek nie jest mu obojętny, ale aby mógł tego człowieka ubrać w skórę zwierzęcia, Bóg musiał tego, to zwierzę zabić i mamy pierwszą śmierć. To Bóg to zrobił. Pierwsza śmierć po grzechu Adama i Ewy to śmierć, którą Bóg sam dokonał swoimi własnymi rękami, aby odziać człowieka w skórę. Bóg musiał zabić zwierzę. Tak? I potem jak zobaczycie, w jaki sposób mamy świątynię, mamy ołtarz, Irek, ty mówiłeś niedawno o tych rzeczywistościach, Bóg wskazuje na zwierzę, mówi, w taki sposób człowiek może zmazać swoje grzechy, że w jego miejsce zostaje zabite zwierzę. Tak? Ale to jest bardzo niedoskonałe. My potem widzimy doskonałość tej ofiary, bo ta ofiara i to zabicie tego zwierzęcia, ono tylko miało wskazywać na tę doskonałą ofiarę, która w przyszłości miała być dokonana przez Jezusa Chrystusa. Zwierzę musi być zabite. Bez śmierci nie ma odpuszczenia grzechów. Tak? I to jest to, o czym, to jest to, o co tutaj się pytają ci uczniowie Pana Jezusa, tak? Kto zgrzeszył? To jest choroba jakaś, jest niewidomy i dla nich było jasne, no ktoś musiał zgrzeszyć. I się pytają, kto zgrzeszył. Jezus mówi, nikt nie zgrzeszył, ale aby objawiła się wola Boża. I tutaj teraz to, skoro grzech już wszedł na świat, Bóg z tym nie miał nic wspólnego. Bóg dał człowiekowi wolną wolę. Człowiek mógł trzymać się woli Bożej i nigdy nie zgrzeszyć. Miał taką władzę wtedy w raju. Niestety dokonał innej decyzji. I Bóg powiedział jedną rzecz. No teraz, skoro ona już jakby ten grzech wszedł już na świat, choroba, cierpienie, śmierć już się pojawiła, to ja to wezmę w swoje ręce i spróbuję użyć tego również jako narzędzia zbawienia człowieka. I my widzimy. Widzimy to, w jaki sposób Bóg wykorzystał śmierć, aby zbawić człowieka. Najdoskonalszy wyraz tego jest tam na tym krzyżu. Kiedy patrzysz się na Jezusa Chrystusa, to jest narzędzie zbawienia człowieka. Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Dla mnie to ma największą wartość. Tak? I myślę sobie, że to jest właśnie to zawarte tutaj. Jezus Chrystus mówi tak, nie, nikt nie zgrzeszył, ani ten człowiek nie zgrzeszył, ani jego rodzice, dziadkowie, piąta, dziesiąta woda po kisielu. Nie, po prostu tak się stało. I Bóg przygotował tą chorobę w jakiś sposób, aby objawić swoją wolę. Taka historia, tak? To jest to trzecie rozumienie jakby tej ślepoty. Ale jest jeszcze inne zrozumienie ślepoty. To jakby pierwsze podstawowe rozumienie ślepoty, kiedy człowiek jest rzeczywiście ślepy, bo chory. Rzeczywiście prawdziwie chory. Ja wierzę, że Bóg, tak jak kiedyś uzdrawiał, faktycznie, prawdziwie uzdrawiał, również potrafi uzdrawiać dzisiaj z naszych chorób. Wiele razy mogliśmy tego doświadczyć. Ja pamiętam, ile razy my modliliśmy się o ludzi chorych i oni po prostu byli uzdrawiani. Wiele razy. Ja doświadczyłem takiego uzdrowienia na sobie samym. Kiedy trafiłem do szpitala, miałem pogrypowe jakieś komplikacje, zapalenie mózgu czy coś takiego i miałem takie bardzo poważne objawy pogrypowe. Kościół się o mnie modlił na nabożeństwie. Bracia przyszli do szpitala do mnie i odwiedzili mnie i się modliliśmy, poszliśmy do jakiejś salki obok, do takiej świetlicy i tam żeśmy się modlili. I ja zostałem uzdrowiony. Zostałem uzdrowiony z choroby. Jezus Chrystus potrafi wziąć, tak jak tu jest napisane, nie wiem, splunąć, zrobić trochę błota, dotknąć się oczu ślepego od urodzenia i go uzdrowić z jego ślepoty. W sposób fizyczny, w sposób mechaniczny musiały tam zostać naprawione, nie wiem, te części, organy jego ciała, bo to nie tylko system wzroku, ale tu był ślepy, chory, ślepy od urodzenia. To był człowiek, który nie umiał wiecie, jak się dziecko rodzi, to ono się uczy widzieć dopiero. Bo jak patrzysz na siatkówkę, to ten obraz w siatkówce, on jest w ogóle odwrócony do góry nogami. Mózg musi dopiero nauczyć się ten obraz odwrócić z powrotem, rozpoznawać kolory, rozpoznawać rzeczy. W ogóle nauczyć się musisz, że to jest kielich, to jest stojak, a to jest człowiek. To rozumiesz, ten cud uzdrowienia człowieka ślepego od urodzenia, to nie było tylko, wiesz, uzdrowienie jego oczu. Ale Jezus Chrystus, dotykając się, dotknął się jego całego umysłu, jego całego poznania i ten człowiek normalnie musiał być chyba, nie wiem, używając języka komputerowego, Artur, jak? Zaprogramowany, tak? Program musiał być mu od razu wgrany.
Restart systemu.
Restart systemu i wgrane oprogramowanie, którego ten człowiek nie miał. No nie, wgrane oprogramowanie, które umożliwiało mu, nie wiem, jakieś sterowniki musiał mieć zainstalowane, nie wiem jak to inaczej, takim językiem
zostawmy
to, no nie? Ale wiesz, że to jest skomplikowane, prawda? Taki, no, wyobraź sobie, po prostu dostajesz pusty komputer bez niczego. Musisz wgrać po prostu jakiś
Jezus
system.
Jezus był programistą.
Jezus był świetnym programistą. Aleluja. Tak, i to jest to. To jest ten jakby drugi sposób, ale jest jeszcze kolejny sposób, jakby o którym już wspomniałem, sposób patrzenia na tę chorobę, mianowicie niewiara. Niewiara. Tak, mieliśmy grzech, ślepota, która jest efektem, skutkiem grzechu, tak? Ślepota jako choroba fizyczna, ślepota i trzecia rzecz, ślepota taka duchowa. Tak? Ktoś jest zdrowy, bo jest zdrowy, ale jest ślepy, bo nie widzi, bo nie ma wiary. I to pięknie pokazuje tą duchową ślepotę, jak sobie prześledzicie, i to może jest takie zadanie domowe dla was, żeby sobie przeczytać do końca cały ten 9 rozdział, tak? Bo potem jest taka ciekawa historia, tego dnia był sabat, akurat kiedy Pan Jezus Chrystus uzdrowił tego człowieka, tego dnia był sabat. I faryzeusze zrobili takie przesłuchanie w związku z tym. Bo oni wiedzieli jedną rzecz. Sabatu nie wolno łamać. Absolutnie. Oni mieli w swoim prawie żydowskim coś takiego, że w sabat nie można było uzdrawiać. Na przykład nie można było pójść do lekarza, jak ktoś był chory. W sabat nie można było takich rzeczy robić. I Jezus Chrystus według nich, w ich rozumieniu prawa, złamał sabat. W ten sposób, że uzdrowił człowieka. Nie? I potem dzieje się takie śledztwo, pytają się tego człowieka uzdrowionego, kto to jest, kim jest Jezus Chrystus według ciebie, co on ci zrobił, więc on do nich musiał pójść, był poddany takiemu przesłuchaniu, potem wzywają na przesłuchanie jego rodziców, jego rodzice, jak czytacie tą całą historię, z obawy przed Żydami mówią, wiecie co, ale my wam nie powiemy, pytajcie się naszego syna, on jest pełnoletni, on sam niech wam mówi. My nie chcemy w ogóle w tej sprawie zajmować żadnego stanowiska. Dlaczego? Bo się bali, dlatego, bo czytamy, Żydzi już postanowili zabić Jezusa. Taka bardzo poważna sprawa, bardzo poważne oskarżenie. Tak? I czy czytamy tą całą sytuację i ona się kończy tak. Kiedy w końcu końców tego biednego, uzdrowionego człowieka ci faryzeusze wyrzucają jakby sprzed swojej, jakby sprzed swojego tego sądu. Mówią mu tak, wyrzucając go. Wtedy dali mu taką odpowiedź. Urodziłeś się pogrążony w grzechach i ty chcesz nas pouczać? Po czym wyrzucono go precz. Oskarżyli człowieka. Jesteś pogrążony w grzechach. Zupełnie nie rozpoznali sytuacji, tak? I za chwileczkę, kiedy wyrzucili go precz, to jest ważne. Jezus dowiedział się, że go wyrzucono i znowu go spotkał. I wtedy zapytał się tego człowieka, czy wierzysz w Syna Człowieczego? On zaś powiedział, a kto to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Wówczas Jezus oświadczył, to jest ten, którego zobaczyłeś i który z tobą rozmawia. Na co on rzekł? Wierzę, Panie. Po czym oddał mu głęboki pokłon. A Jezus powiedział, przyszedłem na ten świat, aby sądzić. Ci, którzy nie widzą, odzyskają wzrok, ci zaś, którzy widzą, staną się ślepcami. Kiedy usłyszeli to, niektórzy faryzeusze obecni przy nim zapytali, czy my też jesteśmy ślepi? Jezus im odpowiedział, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ponieważ jednak teraz stwierdzacie, widzimy, pozostajecie w grzechu. Tak? Pozostajecie w grzechu. Chcę tak powiedzieć. Jest pewien problem w Kościele. Powiedzmy, to jest historia o wspólnocie jakichś wierzących ludzi. Tak? Może to być historia o nas. Jezus mówi tak. Są pewni ludzie, którzy twierdzą, że widzą, twierdzą, że wiedzą, twierdzą, że znają, a mówi, ale chodzą ślepi, chodzą w ślepocie. Tak? To są wszyscy ci, którzy nie rozpoznali tego, kim jest Jezus Chrystus. Chcę powiedzieć, można być w Kościele, można być we wspólnocie, jakiejkolwiek, my nie mówimy jakiej. Tak? Nie jesteśmy doskonałym Kościołem. Absolutnie. Mamy wiele wad, mamy wiele różnych rzeczy. Chyba najsłabszym ogniwem, jeśli mogę mówić o naszym Kościele, powiem w tej chwili, to jest nasz pastor. On jest jakiś taki w ogóle dziwny. Chyba trzeba byłoby go zmienić. Jest najsłabszym ogniwem i się kompletnie może nie nadaje do swojego dzieła. No ale trudno, jest już taki. I są może lepsze kościoły, tak? Chcę powiedzieć, więc nie mówimy o jakim, ogólnie w kościele. Może być tak, w jakimkolwiek, że przychodzą sobie ludzie i nie rozpoznają kompletnie tego, kim jest Jezus Chrystus. To jest problem. To jest problem, bo to mówi jedną rzecz. Ci ludzie są ślepi. Jesteś ślepy, jeśli nie widzisz i nie dostrzegasz istoty tego, czym jest wspólnota i czym jest chrześcijaństwo. Bo chrześcijaństwo to nie jest to, kiedy ty sobie przychodzisz, poklaszczesz, pośpiewasz, postoisz i pójdziesz do domu. Wielu ludzi szuka takiej rozrywki chrześcijańskiej. Przychodzi do kościoła. Ostatnio był człowiek, nie wiem, chyba tydzień temu. Ja nie chcę osądzać, bo nie wiem, nie znam człowieka, ale przyszedł człowiek na nasze nabożeństwo i my akurat czytaliśmy, zwykle mamy Lectio Continua, tak? Czytamy po prostu cały rozdział ze Starego Testamentu i przyszedł jakiś człowiek i my zaczęliśmy czytać po prostu rozdział, cały rozdział ze Starego Testamentu. Normalnie Biblię zaczęliśmy czytać, no ale on nie wytrwał do końca i po prostu w trakcie wyszedł. I to ktoś powiedział, no może akurat przyszedł gdzieś, przechodził, przypadkowo trafił, przyszedł do nas, bo był gościem hotelowym i może nie znał języka polskiego i się zorientował, że to jest jakieś nabożeństwo w obcym zupełnie języku, ale może nie. Ale może to był jakiś człowiek, który znalazł nas w internecie i przyszedł na nasze nabożeństwo, ale no niestety nie dotrwał do końca, bo okazało się, że u nas w kościele się Biblię czyta. Jakiś taki większy fragment i się znudził. Nie wiem, nie chcę osądzać, ale może ktoś przyszedł, bo szukał rozrywki. O to mi chodzi, tak? Więc jeżeli ktoś przychodzi do kościoła, bo szuka rozrywki, powiem wam, taki człowiek nie nadaje się do Królestwa Bożego. Taki człowiek jest ślepy. Taki człowiek musi najpierw, Jezus musi najpierw zrobić papkę ze śliny, z ziemią i uzdrowić jego oczy. Tak? Bo istotą i sednem chrześcijaństwa jest Jezus Chrystus. Jest właśnie to, czy wierzysz w Syna Człowieczego. To jest to pytanie dzisiaj skierowane do ciebie. Czy wierzysz w Syna Człowieczego? Tak? A kto to jest Syn Człowieczy? I to jest to najważniejsze pytanie. Kim On jest? Kim jest Jezus Chrystus? To możesz sobie chcieć przychodzić do kościoła szukać rozrywki. Lepiej, żebyś nie przychodził. Jeśli nie szukasz Boga, jeśli Jezus Chrystus nie jest twoim Panem, jeśli nie wierzysz w Syna Człowieczego, to tak, to albo musisz uwierzyć, albo lepiej po prostu nie przychodzić. Bo po co? Tylko po to, żeby co, zajmować miejsce, żeby było nas więcej? To nie ma sensu. Nie ma sensu po prostu. Mnie jest lepiej w małym gronie osób, ale ludzi wierzących, oddanych Panu Bogu, aniżeli w jakimś czymś, co jest nie wiadomo czym. Myślę, że trzeba się po prostu określić. Chrześcijanie muszą się określić. Albo ja idę za Jezusem Chrystusem i On jest moim Panem. Uwierzyłem w Syna Człowieczego i jestem i idę za Nim, albo nie. Tak? Jezus powiedział mu jedną prostą rzecz. Tak? A kto to jest, Panie? On się pyta, kto to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Wówczas Jezus powiedział tak, to jest ten, którego zobaczyłeś i który z Tobą rozmawia, który Ciebie uzdrowił, który Ciebie dotknął. I On wtedy mówi tak, tak, wierzę, Panie. Po czym oddał mu głęboki pokłon. Ja tego nie sprawdzałem, ale przypuszczam, że w języku greckim nie zdziwiłbym się, jakby był użyty tutaj taki wyraz proskyneo. Proskyneo oznacza oddanie pokłonu, ale w tym sensie, w jakim oddaje się go tylko i wyłącznie Bogu. Nie zdziwiłbym się, gdybym znalazł ten wyraz tutaj w języku greckim. Nie sprawdzałem, więc nie chcę nic powiedzieć na pewno, tak? Ale ten głęboki pokłon, który ten człowiek, i on go wyznał Panem. Wierzę, Panie, Ty jesteś moim Panem. Jesteś moim Panem, po czym oddał mu głęboki pokłon. I tu jest użyte to słowo Kyrios, które w języku hebrajskim oznacza ten tetragram JHWH. I to jest ważne, tak? Wierzę, Panie, Ty jesteś moim Panem. Padł przed Nim na kolana i oddał mu głęboki pokłon. To jest bardzo ważna rzecz. Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? To jest zasadnicze pytanie, ponieważ jedyną drogą zbawienia jest Jezus Chrystus i nie ma innej. Są naokoło może różni ludzie, którzy próbują Tobie wmówić, że są inne drogi. Ja chcę Ci dzisiaj powiedzieć nie. Jedyną drogą jest Jezus Chrystus. I nie ma w nikim innym zbawienia i w nikim innym nie ma odkupienia, jak tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. On jest jedynym lekarzem i tylko On potrafi uzdrowić prawdziwie człowieka. I to jest, to, czym ja chciałbym zakończyć. I my jako Kościół nie jesteśmy Kościołem, który buduje sobie statystyki zborowe, bo mnie statystyki po prostu nie interesują. Nie interesuje mnie to, żeby było i przychodziło dużo ludzi, mnóstwo ludzi i teraz co? Pojadę do Polski i będę jeżdżąc do Polski się chwalił statystykami naszymi, że co, tyle ludzi zostało chrzczonych, tyle ludzi chodzi, tylu mam, ach, jesteśmy tak, bo wiecie, są tak, jest takie, to jest chyba pierwsze niebezpieczeństwo i pokusa pastora. Statystyki zborowe, tak? Powiem Wam, mi nikt za to, co ja robię, nie płaci. I ja statystyki zborowe, ja użyję takiego słowa, to jest moje takie, przepraszam, za to jestem krytykowany, za ten język, wulgarny język. Ja statystyki zborowe mam gdzieś, delikatnie mówiąc. Mam gdzieś, mnie one nie interesują, mi za to nikt nie płaci, tak? Ja tutaj po prostu przyjechałem. Dzisiaj się bardzo cieszę, bo jest nas troszeczkę więcej. Ja liczyłem, że tutaj może będzie tylko my, którzy jedziemy z Dublina i może jeszcze po prostu może trzy osoby, może dwie osoby jeszcze, cztery osoby może, ale jest nas dużo, dużo więcej. Fajnie.
Irek jest.
Słucham?
Zaskoczony jesteś, że Irek jest, tak?
Zaskoczyłem Irek, ty to w ogóle to mnie zaskoczyłeś, nie? Ilość osób nie ma żadnego znaczenia. Droga jest ta sama, samochód po prostu zeżre tyle samo paliwa, także i to jest to dzisiejsze słowo, które ja przygotowałem, byśmy mogli uważać na jedną rzecz, już kończę, czy przypadkiem nie jestem ślepy. Tak, jestem ślepy, potrzebuję Jezusa Chrystusa, który by mnie mógł uzdrowić z mojej ślepoty. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo dzisiaj dla Twojego Kościoła i proszę Ciebie, byś mógł dzisiaj uzdrawiać nas z naszej ślepoty, bo każdy z nas chyba dzisiaj potrzebuje naprawienia swojego wzroku albo jakichś okularów, albo jakiejś korekty. Panie Boże, proszę Ciebie, byś mógł dotykać się naszych oczu, ponieważ one są niezwykle ważne, bo nie da się chodzić w ciemności. Po prostu się nie da. Musimy chodzić w światłości. Alleluja. Amen.